Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 14 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Vice Simon Nono Iulii Anno Domini Bismile Simo Vice Simo Sexto. Państwa, przypominam Państwu o subskrybowaniu, komentowaniu, udostępnianiu. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał, zresztą nie tylko na Patronite. Wśród nowych patronów witam pana Mikołaja Szadziuna, Michała Puchalskiego i Janka Olka. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj od mocnego uderzenia, choć moim zdaniem jest to nie jest wcale mocne uderzenie, no ale tak sobie dzisiaj wymyśliły też media i tak to dzisiaj chodzi. Iran grozi Ukrainie, Iran rozważa atak odwetowy na ukraiński port morski, zgadnijmy, chodzi o Odessę. Prawdopodobnie żaden inny, tym bardziej, że żadnego innego pewnie nie znają i nie jest dostatecznie znany, żeby go atakować. Urzędnicy natomiast informują, że w tej chwili doszło do całej, jak to określono, fali dyplomacji. Fali dyplomacji, która złagodziła napięcia po tym, jak incydent groził wybuchem po prostu wojny na większą skalę, czy wypowiedzenia wojny. Prawdopodobnie od razu Państwu powiem, że Iran rozważa i tak to podają i irańscy anonimowi urzędnicy, i zachodni urzędnicy, równie anonimowi jak tamci, że Iran rozważał atak rakietowy na port morski na Ukrainie w odpowiedzi na ukraiński atak na irański statek. Fala dyplomacji natomiast, która w tej chwili cały czas trwa, zresztą dzisiaj od rana ciąg dalszy, prawdopodobnie uspokoi czy też złagodzi sytuację. Od razu Państwu powiem, że zaraz powiem, jakie jest najbardziej prawdopodobne moim zdaniem rozwiązanie tego konfliktu, no ale widać, że tam się Irańczycy bardzo, bardzo mocno zdenerwowali na ten atak. Ukraina oskarżyła Iran i Rosję o wzajemne wspieranie operacji wojskowych. Zaatakowała irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, odesłała do Jerozolimy cywilnego marynarza. Irańscy urzędnicy zapowiedzieli za to odwet. Co więcej, tak zwani anonimowi informatorzy wywiadu, prawda, to już jest nowa kategoria anonimowych urzędników, twierdzą, że spodziewają się, że Iran wystrzeli w kierunku Ukrainy pocisk balistyczny z niedużą głowicą, żeby dokonać symbolicznego gestu, ale spowodować stosunkowo niewielkie szkody. Urzędnicy też twierdzą, że celem jest prawdopodobnie jeden z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, najprawdopodobniej Odessa. Więc każdy oczywiście pocisk wystrzelony z Iranu na Ukrainę oznacza dramatyczną eskalację konfliktu, groziłby wybuchem wojny na większą skalę i tak dalej, ale wydaje mi się, że tutaj nawet gdyby do tego doszło, to będzie to taki standardowy atak uzgodniony, tak? Czyli będzie wiadomo dokładnie, gdzie poleci, w co trafi lub nie trafi ten pocisk, tak, żeby opinia publiczna irańska uznała, dobrze, dokonaliśmy odwetu, Ukraińcy uznali, dobrze, dokonali odwetu, prawda, i strony rozejdą się do swoich dalszych zadań. No, trzeba przypomnieć, w niedzielę Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, nazwał atak Ukrainy naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych, mający na celu wciągnięcie Europy w wojnę Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Napisał, że incydent nie może pozostać bez odpowiedzi, ale we wtorek, po tym jak ukraińscy dyplomaci próbowali złagodzić napięcia, Araghchi rozmawiał telefonicznie z Andrijem Sybichą. Po rozmowie Araghchi napisał w poście, że Sybicha określił atak na statek towarowy jako niezamierzony. Powiedział, Iran również nie dąży do eskalacji, ale jasno dał do zrozumienia, że jakikolwiek atak na naszych obywateli lub interesy jest niedopuszczalny. I najważniejszy komunikat, który się pojawił, straty muszą zostać zrekompensowane. I o tym prawdopodobnie rozmawiają i tak to będzie wyglądało. To znaczy, wiecie Państwo, jest w islamskiej tradycji, istnieje coś takiego, jak to się przerażająco nazywa, ale no tak się tłumaczy na polski, tak zwane krwawe pieniądze. Czyli to są, krótko mówiąc, odszkodowanie za spowodowanie odesłania do Jerozolimy, prawda, kogoś. I prawdopodobnie tak się to się zakończy, to znaczy Iran zażyczy sobie od Ukrainy jakiegoś tam odszkodowania, które Ukraina jako kraj, jak wiemy, dość bogaty w zasoby finansowe prawdopodobnie dostarczy i tyle, tak? Natomiast ta rekompensata będzie i będzie też ogłoszona, bo nie może być to rekompensata po cichu, a już samo przyznanie się do tego, że to był statek handlowy i że to było niezamierzone, już jest dostatecznym komunikatem, tym bardziej, że z drugiej strony oczywiście Zełenski w tym samym czasie sprzedawał tą informację, że to wszystko było zamierzone, ale to już sprzedawał w Białym Domu, więc tutaj nie ma komunikacji specjalnie. Co więcej, irański minister spraw zagranicznych poinformował, że rozmawiał też z Kayą Kallas o sposobach na zmniejszenie napięć w regionie. Tutaj taki cytowany analityk bliski irańskiemu rządowi, pan Rahmati, powiedział, że wtedy, kiedy niektórzy irańscy politycy wzywali do odwetu, inni zalecali powściągliwość, powiedział Rahmati właśnie, Ukraina nie jest małym, nic nieznaczącym krajem, ma doświadczenie w prowadzeniu wojny i wsparcie logistyczne strony Ameryki i Europy. Nic nie zyskamy, tworząc nowy front w wojnie. No nie wiadomo natomiast, jak długo te napięcia utrzymują się pod kontrolą. Trzeba pamiętać, że w Iranie rywalizują ze sobą frakcje. Jedna z nich mówi o tym, że trzeba natychmiast brać odwet, bo dyplomacja niewiele daje. No ale tutaj w każdym razie chyba coś da. Zresztą zaraz powiemy, co jeszcze Sybicha napisał i powiedział. Zełenski przebywał w Waszyngtonie na spotkaniu z Trumpem i później na pogrzebie Grahama. Od razu sobie zaraz powiemy, że znaczy zaraz będę opowiadał Państwu o tym, bo wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie jest na pewno niekłamanym sukcesem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, przynajmniej w porównaniu z tym, co do tej pory prezentował Donald Trump i jego administracja w stosunku do Ukrainy, to już jest przewrót prawie że kopernikański, tak? Czyli krótko mówiąc, Ziemia i wszystkie planety krążą dookoła Trumpa. W każdym razie, co powiedział Sybicha, tak? A właśnie, jeszcze Zełenski obiecał dostarczyć informacje wywiadowcze o tym, że Rosja wspiera Iran w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i że Rosja podobno przekazała Iranowi zdjęcia satelitarne baz amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Najfajniejsze, gdyby przekazała te chińskie, które krążyły w sieci, a to zupełnie inna historia. No w każdym razie Sybicha napisał też a propos właśnie tego potencjalnego uderzenia. Zadzwoniłem do ministra spraw zagranicznych. Znaczy, Ukraińcy też wzięli to na poważnie, żeby nie było wątpliwości. W sumie jeszcze im jest, oprócz tych rakiet, które zastrzeliwują rosyjskich, które w ilości kilkunastu na dobę mniej więcej uderzają w Ukrainę, jeszcze brakowałoby im na przykład 20 czy 30 irańskich. Tym bardziej, że nadlatujących zupełnie innego kierunku. Więc, a jeszcze szczególnie takich, które Iran ma te dalekiego zasięgu, to są te niewielogłowicowe, tylko te kasetowe i tak dalej, więc z całą pewnością no to by Ukrainie nie pomogło, tak? Więc Sybicha powiedział, że zadzwoniłem do ministra spraw zagranicznych Iranu na szczerą rozmowę. Dyplomacja polega na bezpośredniej rozmowie, nawet gdy jest trudna. Podkreśliłem, że naszym celem jest unikanie niepotrzebnych eskalacji. Powtórzyłem, że wszystkie działania Ukrainy mają na celu wyłącznie obronę naszego kraju przed rosyjską agresją i nigdy nie mają na celu atakowania cywilnych statków ani osób. Dotyczy to również oświadczeń Iranu o ich obywatelu, który zginął, oraz o cywilnym statku, który padł ofiarą niedawnego incydentu. Teraz incydent to się nazywa. Naszym celem jest przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, która jest główną przyczyną wszystkich incydentów, a to Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prowokacje i ofiary. Podkreśliłem konieczność powstrzymania się od jakichkolwiek działań eskalacyjnych, a także zaprzestania wszelkiego wsparcia dla wojny Rosji z Ukrainą. Ta wojna jest nielegalna i musi się zakończyć. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Europa i Bliski Wschód zasługują na stabilność, bezpieczeństwo i pokój. Co więcej jeszcze tutaj pojawiło się... Araksi potwierdził rozmowę telefoniczną i powiedział, i według komentarzy irańskich mediów powiedział, że Sybicha zapewnił, że atak był nieumyślny i że Ukraina nie miała zamiaru eskalować napięć. Więc powiedział właśnie o rekompensacie za straty i generalnie oskarżył też państwo położone tam, gdzie chce, o sprowokowanie ataku w celu wciągnięcia Europy w wojnę. Ukraina oświadczyła, że zaatakowała rosyjski okręt wojenny i statki używane do transportu ładunków wojskowych powiązanych z Iranem na Morzu Kaspijskim. Sybicha natomiast właśnie powiedział, że to było działanie obrony własnego kraju. No więc jeszcze dodatkowo we wtorek minister spraw zagranicznych kraju położonego tam, gdzie chce, czyli Saar, napisał, że rozmawiał z Sybichą i omówił wyzwania stojące przed naszymi narodami, w tym zagrożenia ze strony Iranu. Więc to sugeruje, że rzeczywiście ten wątek tamtokrajowy wcale nie jest wątkiem, w tej całej prowokacji być może, nie jest wcale wątkiem niemożliwym. Co więcej, natomiast wysoki rango, jeszcze zacytuję, irański parlamentarzysta Ibrahim Azizi, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej, ostrzegł w sobotę, że każdy atak na Iran zawsze wiąże się z kosztami i to pozostaje aktualne do dziś. Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Azizi powiedział, Ukraina również może wkrótce zrozumieć, że Iran nie pozostawia swoich działań bez odpowiedzi, nazywając atak na Morzu Kaspijskim błędną kalkulacją. Więc ja, proszę Państwa, rzeczywiście zastanawiam się, kto wskazał Ukrainie, że to są okręty, że to jest okręt irański, co więcej okręt irański wiozący broń. Czy to jest wywiad ukraiński miał taką informację, czy też dostali od innego życzliwego kraju, którego minister spraw zagranicznych jest Gideon Saar? Bo gdyby tak było, to by się to układało w dużo bardziej logiczną całość, czyli wciągnięcie Ukrainy do wojny, do konfliktu z Iranem i w ten sposób Europy do wojny z Iranem w takim właśnie wymiarze. No jest jeden kraj, któremu na pewno na tym zależałoby bardzo i byłby to gigantyczny sukces, gdyby się to udało. Więc, no ale który kraj, to możemy sobie tylko zgadywać, bo przecież jest ich wiele. I tyle, tak? Natomiast oczywiście moim zdaniem eskalacji nie będzie. Ukraina dogada się z Iranem na jakieś koncesje gospodarcze bądź polityczne, ale przypuszczam, że gospodarcze po prostu i tyle. Plus jakieś przeprosiny, prawda, odszkodowanie dla rodziny, coś takiego, prawda, coś co nie będzie, co będzie prowadziło do deeskalacji konfliktu. Mamy ważny sukces prawdopodobnie Zełenskiego, znaczy na pewno Zełenskiego, natomiast prawdopodobnie sukces jego wizyty w Waszyngtonie i to przynajmniej i to podwójne, zaraz Państwu powiem, na czym to polega. Zełenski twierdził po spotkaniu z Trumpem, że było to bardzo dobre spotkanie. Obie strony wyszły z niego optymistycznie nastawione po ponad godzinie rozmów poświęconych produkcji patriotów i ożywieniu dyplomacji. Powiedział Zełenski: dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i promować pokój. Powiedział prezydent i ja rozmawialiśmy o licencjach na produkcję patriotów i kilku innych pomysłach, które mogłyby pomóc. Rozmawialiśmy również o dyplomacji, ważne jest, aby ożywić proces dyplomatyczny. Biały Dom również wypowiedział się równie pozytywnie. Pani Leavitt określiła spotkanie, czy rzeczniczka określiła spotkanie jako pozytywne i produktywne. Niezwykle ciepłe oceny obu stron podkreśliły, jak dramatycznie zmieniły się relacje Trumpa z Zełenskim od słynnego 2025 i słynnego spotkania w gabinecie owalnym, gdzie mamy oczywiście również polski ślad tego spotkania. W każdym razie ukraińska prasa dzisiaj wskazuje, a i amerykańska, że produkcja patriotów przechodzi od obietnic do fazy realizacji. Trump ogłosił podczas spotkania z Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze, że Waszyngton przyznał Ukrainie licencję na produkcję pocisków przechwytujących Patriot. No ale to jest tak, że tak naprawdę producentem jest Lockheed Martin. No to zresztą znany problem to jest taki, że na przykład z Lockheedem jest tak, że Lockheed jest sprzedawcą, a umowy podpisuje się ze Stanami Zjednoczonymi, więc to zresztą zwykle powoduje różnego rodzaju zawirowania prawne wokół takich umów, no ale to jak już ktoś wie, a teraz już wszyscy wiedzą, to jest to dużo łatwiejsze. W każdym razie to, że Trump obiecał, że sprzedadzą, to jeszcze później Lockheed Martin musi to zrealizować i Lockheed Martin musi się do tego zobowiązać. Więc przedstawiciele Zełenskiego, jak się okazuje, i Lockheeda mają omówić rozszerzenie produkcji pocisków przechwytających Patriot, ale również części podobno do HIMARS-ów, ATACAMS-ów i F-16. O tym nie było wcześniej mowy, nie ma na razie komunikatu ze strony Lockheeda, to jest tylko i wyłącznie prasa ukraińska, tak twierdzi, no ale patrioty to już wszyscy. Więc przed spotkaniem wysoki rangą urzędnik ukraiński powiedział agencji AFP, że zabezpieczenie dodatkowych pocisków przeciwbalistycznych jest jednym z najważniejszych priorytetów Kijowa. Określił zatwierdzenie pakietu pocisków Patriot jako niezwykle ważne. No, pilność ta wyrośnie razem z coraz bardziej intensywną kampanią powietrzną Rosji. Według ONZ-u ubiegły miesiąc był najbardziej śmiercionośny dla ludności cywilnej Ukrainy od kwietnia 2022 roku. Zełenski podkreślił też te kwestie po spotkaniu z Trumpem i potem z senatorami USA. O senatorach powiem za chwilę, bo mamy już również relacje z samego Senatu. Zełenski powiedział, prawdziwym problemem są systemy i pociski przeciwbalistyczne. W harmonogramie Zełenskiego w Waszyngtonie znalazły się bezpośrednio właśnie kwestie przemysłu uzbrojeniowego. Spotkał się z Lockheedem, z przedstawicielami Lockheeda, która jest jedną z firm zajmujących się produkcją pocisków rakietowych do Patriotów. Biuro prezydenta poinformowało, że zespoły pracują już nad konkretnymi rozwiązaniami, które mają na celu jak najszybsze przejście do koprodukcji. Rozmowy też dotyczą szerszej współpracy wykraczającej poza Patrioty, a Kijów dąży do przekształcenia wsparcia USA z indywidualnych dostaw broni w długoterminowe partnerstwa obronno-przemysłowe. No tak na marginesie a propos naszego przemysłu i jego zdolności, naszej polityki do zawarcia podobnych umów, które można byłoby zawierać chociażby w ramach offsetów, gdyby jakieś offsety w ogóle ktoś planował przy wielkich wydatkach zbrojeniowych. Teraz produkcja krajowa ma stanowić strategiczny przełom dla Ukrainy. zmniejszając jej zależność od ograniczonych zapasów zagranicznych jednej z broni o kluczowym znaczeniu dla ochrony miast. Budowa nowej linii produkcyjnej i osiągnięcie znaczącej wydajności może zająć lata, jak się twierdzi, podczas gdy obecni producenci sami mają problemy ze zwiększeniem produkcji ze względu na globalny, a przede wszystkim amerykański popyt. Pamiętajmy te wszystkie informacje think tanków amerykańskich, które twierdzą, że Stany Zjednoczone zmniejszyły rozmiary swoich zasobów patriotów do krytycznych poziomów, tak? Znaczy poziomów, które mogą nie pozwolić na toczenie dużej wojny, gdyby jakaś duża wojna w międzyczasie wybuchła na przykład z Chinami. Zełenski naciskał również na wznowienie działań dyplomatycznych po tym, jak wcześniejsze próby mediacji USA się nie udały. Powiedział, rozmawiamy o dyplomacji, ważne jest, aby proces dyplomatyczny został ożywiony. Witkow i Kushner zgodzili się odwiedzić Ukrainę w ramach działań mających na celu wznowienie mediacji. To jest, chociaż data jeszcze nie została ustalona, ale to już zostało ustalone, że mają pojechać już w czasie tego spotkania. Znaczy w czasie spotkania ustalone, a nie w czasie spotkania mają pojechać. W każdym razie Zełenski powiedział jeszcze wcześniej, kilka dni przed podróżą, że ukraińskie ataki dalekiego i średniego zasięgu są częścią wysiłków mających na celu czynienie zakończenie wojny bardziej atrakcyjnym dla Moskwy, ostrzegając, że ukraiński wywiad postrzega przygotowanie dalszych rosyjskich działań militarnych zamiast pokoju. No i co jeszcze? Po spotkaniu w Białym Domu też Zełenski wziął udział w nabożeństwie w ku czci Lindseya Grahama, potem udał się do Kapitolu. Zełenski powiedział Trumpowi, że Graham był prawdziwym przyjacielem Ukrainy, prawda? No i złożył kondolencje. Kilka godzin później w Senacie dojdzie do procedowania ustawy o sankcjach, o tej ustawie o sankcjach za chwilę. W każdym razie te sankcje, które kiedyś nazywano sankcjami atomowymi, plus w tej chwili można nazwać je kapiszonowymi minus trochę, bo zostały na żądanie notabene administracji Trumpa bardzo znacząco złagodzone w stosunku do pierwotnego projektu, no ale z drugiej strony ten projekt w tej formie zyskuje ogromne poparcie dwupartyjne, także on przez Senat przeszedł błyskawicznie, prawdopodobnie dokładnie to samo się trafi do Izby Reprezentantów. No impet ponadpartyjny to jest bardzo duży, wokół przynajmniej tej ustawy. Co jeszcze możemy powiedzieć? Aha, właśnie, to jeżeli chodzi teraz o spotkanie z senatorami, tak, to mamy też relacje z Kapitolu. Zełenski spotkał się, żeby przeforsować swoje stanowisko w sprawie dodatkowego wsparcia USA dla Ukrainy, w szczególności w zakresie pocisków przeciwbalistycznych oraz podkreślić korzyści, jako jego kraj, jakie będą, znaczy nie korzyści, przepraszam, tylko zwycięstwa, które Ukraina odniosła w wojnie z Rosją. Spotkanie odbyło się na krótko przed głosowaniem senatorów nad ustawą. No, jak się okazuje, na pewno nie zaszkodziło, a być może pomogło. Zełenski powiedział, ta ustawa jest bardzo ważna, naciski na sankcje wobec Rosji są bardzo ważne. Chodzi nie tylko o pieniądze, o to, jak powstrzymać Rosję przed finansowaniem tej wojny, ale także ważny sygnał dla Europy, ważny sygnał dla Ukrainy o duże wsparcie dla naszego narodu. Spotkanie trwało ponad godzinę. Do prezydenta Ukrainy dołączył jeszcze prezydent Finlandii. Obaj przebywali w Waszyngtonie właśnie podczas tego na tym nabożeństwie żałobnym Grahama. Senator Katie Breed, republikanka z Alabamy, powiedziała, że Zełenski i Stubbs stwierdzili, że uchwalenie ustawy o sankcjach jest niezbędne, aby pociągnąć Putina do odpowiedzialności finansowej, ale także dla morale i pokazać, że jesteśmy gotowi na taki rezultat. Senatorowie stwierdzili też, że ukraiński przywódca powiedział również senatorom, opowiedział o aktualnych informacjach na temat sytuacji na polu bitwy, gdzie Rosja została zepchnięta na boczny tor przez coraz częstsze używanie dronów przez Ukrainę na linii frontu oraz przez ataki na rosyjskie instalacje naftowe i cele wojskowe głęboko w kraju. Tak na marginesie, proszę Państwa, znaczna część z tych ataków miała właśnie taki cel, żeby zrobić wrażenie na amerykańskich senatorach. No, zarówno Trump ewidentnie, jak i ci senatorowie też dość ewidentnie. Oni uwielbiają pomagać tym, którzy wygrywają, tak? A natomiast niespecjalnie tym, którzy niespecjalnie wygrywają. W każdym razie senator Wicker, cytowany też dzisiaj przez media amerykańskie, republikanin z Mississippi, powiedział, że Zełenski zdaje sobie sprawę, że jeszcze nie jesteśmy bezpieczni, sytuacja jest na korzyść Ukrainy, ale zima nadchodzi za kilka miesięcy i jest jeszcze wiele do zrobienia. Więc senator Hoven, republikanin z Dakoty Północnej, opuszczając spotkanie, powiedział, że Zełenski poprosił konkretnie o większą liczbę pocisków przeciwbalistycznych w krótkim terminie, oczekując jednocześnie na dalsze wsparcie technologiczne ze strony państw NATO spodziewane w przyszłym roku. Zełenski podkreślił sukcesy też Ukrainy w walce z Rosjanami przy użyciu dronów. Pewen powiedział ogólnie rzecz biorąc, radzą sobie bardzo dobrze, zadają Rosjanom znacznie więcej strat niż Rosjanie Ukraińcom, stosunek wynosi około 8 do 1, co jest niezwykłe. Nie wiadomo, czy taki jest, ale taki powiedział Zełański i taki uznano za pewnik. Pewen powiedział, że zapytał Zełańskiego konkretnie o rekrutację żołnierzy, na co Zełański odpowiedział, że jego armia rekrutuje około 30 tysięcy rekrutów miesięcznie, Rosjanie natomiast 40 tysięcy. Natomiast nadrabia tę lukę technologią. Powiedział Heaven, że ton spotkania był optymistyczny, dużo bardziej niż podczas poprzednich wizyt Zełańskiego na Kapitolu, ponieważ Ukraina, jak powiedział Heaven, zmieniła ton wojny. Zełański od dawna powtarza, że Ukraina potrzebuje systemów obrony powietrznej do zwalczania rosyjskich pocisków balistycznych. W Sky News zresztą w tym tygodniu powiedział, że sankcje nie wpłynęły na zdolność Rosji do zwiększenia produkcji pocisków balistycznych. Powiedział też, że ukraińska produkcja krajowa pozwala nam zestrzeliwać drony i wiele innych urządzeń, ale nie możemy zestrzeliwać pocisków balistycznych. Według senatorów podczas spotkania poruszono również kwestię ustawy o sankcjach. Zełański zachęcał senatorów do głosowania za nią, twierdząc, że wszelkie naciski na Rosję będą pomocne. No, ustawa generalnie cieszyła się dużym poparciem senatorów, zresztą została zmieniana jej nazwa w tej chwili, prawda? Teraz sobie o tym opowiemy, o tych sankcjach. Zełański ze swojej strony również położył nacisk na współpracę między Rosją a Iranem, ponieważ wojna z USA z Iranem wkracza w piąty miesiąc. Powiedział w sobotę, że Ukraina zaatakowała na Morzu Kaspijskim rosyjski statek przewożący ładunek wojskowy oraz okręt wojenny płynący z Iranu. Tu mamy właśnie tą subtelność, bo Sypicha jednocześnie mówił już, że to okręt cywilny, że statek cywilny i tak dalej. Więc ten epizod miał pokazać, jak zacieśniają się powiązania między obiema liniami frontu. Iran od dawna wspiera Rosję, dzieląc się swoją technologią dronów szturmowych. Zełański powiedział, że ma dowody na to, że Rosja udostępniła zdjęcia satelitarne, no ale znowu tych dowodów nie pokazał. Zresztą nie musi, no, chodziło o ten komunikat, tak? Zresztą został kupiony, więc tym bardziej nie musi nic udowadniać. Co więcej jeszcze mamy też z informacji o licencji Patrioty, to już powiedziałem, także on, bo również dyskutował o tym z senatorami, zresztą Zełański powiedział, nasze zespoły pracują już nad konkretnymi rozwiązaniami, aby jak najszybciej przejść do koprodukcji i zwiększyć nasze możliwości ochrony życia. Tak, więc mamy, no ewidentnie ze źródeł amerykańskich, nie tylko ukraińskich, bardzo duży sukces Zełańskiego w Stanach. Odwraca się jak gdyby sympatia znacznej części polityków amerykańskich, w tym republikanów, w tym samego Trumpa do Ukrainy, co potrwało no jednak jakiś czas, ale to też pokazuje dużą skuteczność dyplomacji ukraińskiej, jakby nie było. A i jeżeli rozmowy miałyby dotyczyć czegoś więcej niż Patrioty, ale też na przykład współprodukowania HIMARS-ów czy czegoś takiego, no to byłoby wielkie zwycięstwo Ukrainy, niespecjalnie zwycięstwo Polski. No ale Polska, jak wiemy, nie potrafi w dyplomację, więc tym bardziej nie oczekujmy, żeby była w stanie sobie coś takiego jak Ukraina załatwić. Tym bardziej, że Polska byłaby naturalnym miejscem do produkcji tego typu systemów, bo no, nie prowadzi wojny, tak? Więc jest to dużo bezpieczniejsze, przynajmniej teoretycznie, miejsce. No mamy, proszę Państwa, kolejny temat, który sobie nazwałem nowe sankcje zniszczą Rosję ze znakiem zapytania. Otóż od razu Państwu powiem, że te sankcje to są sankcje, które już od dawna leżą sobie spokojnie w Senacie. Senat poparł w tej chwili ustawę, która teraz nazywa się ustawą Grahama, teraz powiem dokładnie jak się nazywa, stosunkiem głosów 86 do 12. To są szeroko zakrojone przepisy dotyczące sankcji wymierzonych w dochody Rosji z energii. Zdecydowane dwupartyjne głosowanie pokonało pierwszą przeszkodę proceduralną w ustawie, nadała nowy impuls pakietowy sankcji, którego orędownikiem zresztą był Lindsey Graham i z autorem Lindsey Graham. No więc pośmiertnie jak gdyby dopiero zagłosowano. Zełański powiedział o tym właśnie, że jest to ważny sygnał dla Europy, ważny sygnał dla Ukrainy, wielkie wsparcie dla naszego narodu, więc jestem wam bardzo wdzięczny. Ustawa uderza bezpośrednio w jedną z największych wciąż istniejących przewag Rosji, miliardy dolarów, które Moskwa nadal zarabia na eksporcie energii pomimo wieloletnich sankcji, czy też sankcyjek raczej ze strony Zachodu. Nakłada ona sankcje pierwotne i wtórne na rosyjskich urzędników, oligarchów, ich rodziny, banki, instytucje finansowe, podmioty zagraniczne wspierające działania wojenne Moskwy, statki należące do rosyjskiej floty cieni, wykorzystywane do omijania ograniczeń w eksporcie ropy naftowej. Senatorowie, ustawa dałaby również Trumpowi prawo, uwaga, to jest zmiana, bo tam był obowiązek, prawda, w pierwotnej ustawie, a tu jest prawo, do nakładania ceł do 100%, w pierwotnej ustawie było 500%. No więc tutaj Trump strasznie złagodził tę ustawę, tak? Znaczy w porównaniu z tą pierwszą wersją atomową, no ta wersja jest wersją kapiszonową, no ale zawsze jednak. Więc na towary z krajów, czyli nakładanie do 100% cła na wszystkie towary z krajów, które pozostają nabywcami ropy naftowej i gazu ziemnego. Zgadnijmy, które kraje europejskie, bo to w nie może uderzyć. Trump ma do tej pory prawo nałożenia takich sankcji, jak wejdzie oczywiście to w życie. Zmienione przepisy skupiają te cła na 5 największych importerach rosyjskiej ropy naftowej i gazu oraz 5 krajach najbardziej zaangażowanych w pomoc Moskwie w omijaniu sankcji energetycznych. Może to wywrzeć na głównych nabywców, takich jak Chiny i Indie, znacznie większą presję, aby ponownie rozważyli zakupy, które nadal zapewniają Rosji środki potrzebne do finansowania produkcji rakiet, rekrutacji, utrzymywania machiny wojennej itd. Tutaj demokratyczny senator Blumenthal, który razem właśnie z Grahamem był współautorem tej ustawy, powiedział, to właśnie ta ustawa zostanie przyjęta, to właśnie tę ustawę podpisze prezydent. No przewaga 86-12 pokazuje, że zaostrzenie działań wobec Rosji utrzymuje właśnie przytłaczające dwupartyjne poparcie, pomimo wielomiesięcznej debaty politycznej na temat polityki wobec Ukrainy. Lider mniejszości, prawda, czyli demokrata w Senacie, Chuck Schumer, określił głosowanie jako bezpośrednie ostrzeżenie dla Kremla. Tym głosowaniem pokażemy Putinowi, że nie może zastraszać Ukrainy. Państwa, w ogóle to głosowanie jest wielką klęską dyplomacji rosyjskiej. Proszę zobaczyć, jak długo Putinowi udawało się, dzięki swojej, powiedzmy, sprytowi bądź czarowi i wdziękowi osobistemu, przekonywać Trumpa, że nie należy żadnych sankcji wprowadzać. Za każdym razem, jak tylko mówił, że zaraz wprowadzi sankcje, albo jak Zełenski miał do niego pojechać, to zaraz Putin dzwonił, mówił, że nie. No i Trump się rozpływał, prawda, i mówił, jaki to miły, sympatyczny dyktator i w ogóle nasz człowiek prawie, i to jest duży kraj, i trzeba go zrozumieć i tak dalej, i tak dalej. A zły dyktator Zełenski to zły. Znaczy teraz się odwróciło, więc proszę Państwa, oczywiście to się może jeszcze odwrócić 5 razy w tym tygodniu, no ale ta zmiana, jeżeli aż trafiła do Senatu, nie będzie taka łatwa do odkręcenia. Schumer właśnie powiedział, tym głosowaniem pokażemy Putinowi, że nie może zastraszać Ukrainy. To dla Moskwy właśnie podważa to nadzieję, że podziały polityczne w Waszyngtonie mogą osłabić presję USA albo po prostu pozwolić Rosji na zakończenie na własnych warunkach, można powiedzieć, tej wojny na Ukrainie. Ustawa pozostawała, jak to ładnie powiedziano, w impasie, a tak naprawdę w zamrażarce miesiące, pomimo tego, że miała ponad 60 sponsorów, prawda, czyli większość już w Senacie, ze względu na to, że Biały Dom kwestionował właśnie uprawnienia celne i rolę Białego Domu w ich wdrażaniu. Graham kilka dni dosłownie przed swoim nagłym odejściem powiedział, że porozumienie z Trumpem w końcu otworzyło drogę do dalszego procedowania ustawy. Zmieniona wersja właśnie zawęża wcześniejszą propozycję. Wcześniej miało być do 500%, w tej chwili cła do 100%, co zresztą odblokowało podobno szeroką koalicję potrzebną do przeforsowania ustawy. Co więcej jeszcze, no przesłanie z Kijowa zresztą, a właśnie jeszcze a propos tego, co tam mówił Zełenski, jaka jest percepcja tego, no to w amerykańskiej prasie pisze się, że przesłanie z Kijowa było jasne. Rosja nie porzuciła swoich celów wojennych, dyplomacja będzie miała niewielkie szanse na sukces, jeśli Moskwa nie będzie musiała stawić czoła większym kosztom militarnym i gospodarczym. No to jest prawda, od zawsze zresztą. W tej chwili Rosja ma co prawda problemy gospodarcze, coraz bardziej to przyznaje, ale one są ciągle za małe, żeby mieć skutki, powiedzmy, w ciągu najbliższych 12 miesięcy. O, to tak chyba trzeba byłoby określić. W każdym razie ustawa teraz nosi imię Grahama, to jest Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act z 2026 roku. No bo Graham zresztą był jednym z najbardziej zagorzałych orędowników Ukrainy w kongresie. Ostatnie miesiące spędził argumentując, że zdolność Rosji do prowadzenia wojny w dużej mierze zależy od dalszego finansowania Moskwy przez zagranicznych nabywców poprzez zakupy energii. Dzień przed śmiercią Graham spotkał się w Kijowie z Zełenskim podczas swojej 10. wizyty na Ukrainie. Okej, mamy teorię spiskową numer 1. Zełenski udał się następnie do Waszyngtonu częściowo po to, żeby wziąć udział właśnie w pogrzebie i nazwał go prawdziwym przyjacielem Ukrainy. 6 senatorów z Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej, którzy osiągnęli ostateczne porozumienie w sprawie pakietu sankcji, stwierdziło, że nie ma lepszego sposobu na uhonorowanie dziedzictwa senatora Grahama niż promowanie tego środka. Więc zmienione przepisy rozszerzają również uprawnienia do nakładania sankcji, których celem jest ograniczenie finansowania irańskiego sektora energetycznego i zbrojeniowego, i przepisy te dodano na prośbę Trumpa. Czyli Trump ma nową zabawkę i nareszcie jakby wsparte ustawowo, a nie wyciąganie jakichś tam ustaw z nie wiadomo jak zamierzchłych czasów, czyli tam z górnej kredy późnego pleistocenu czy coś takiego. Więc teraz ma wreszcie własne sankcje, które może nakładać i to jeszcze swoje ulubione cła. Więc teraz może na przykład nagle nałożyć cła na Indie, prawda, w wysokości 100% i powiedzieć, sorry, ale to już nie jakaś ustawa z 1930 roku, tylko brand new, prawda, lśniąca nowością ustawa z właśnie ta z 2026 roku. Ustawa wciąż wymaga dalszych działań w Senacie przed ostatecznym głosowaniem, ale wynik 86-12 przesądza w zasadzie ponadpartyjne poparcie. To głosowanie zwiększa również bardzo presję na Izbę Reprezentantów, żeby zajęła się szybko tą sprawą. I co jeszcze? Teraz sprawdzam jeszcze, czy są jeszcze jakieś kolejne informacje. Grupa senatorów, w tym republikański przewodniczący Senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych Jim Risch i Jane Shaheen, czołowa demokratka, oświadczyli wspólnie we wtorek, że nie ma lepszego sposobu, tak właśnie na uhonorowanie, to już powiedziałem. Co jeszcze? Natomiast niektórzy analitycy kwestionują skuteczność nowych środków, zauważają, że administracja Trumpa może obawiać się korzystania z uprawnień, bo tam w tej pierwotnej wersji było silniejsze zobowiązanie, po prostu, że się nakłada, a tutaj, że to Trump może nałożyć. Więc może albo może nie nałożyć, tak? Więc zresztą przeciwko temu się sprzeciwiał Trump, bo Trump właśnie chciał mieć możliwość elastyczności w tym działaniu, a tam pierwotna wersja Grahama nie dawała mu tej elastyczności. Natomiast niedawne zmiany w tekście ustawy oznaczały, że wdrożenie właśnie sankcji, ceł i ceł wtórnych zależy teraz od Trumpa, a nie wyłącznie od ustawodawstwa. Więc dlatego właśnie poprzednią nazwano atomową, bo po jej uchwaleniu Trump nie miałby wyjścia, te cła są nakładane z mocy ustawy, a teraz będą nakładane z mocy woli Trumpa. I teraz zawsze powstaje pytanie, czy to dlatego, bo nie będzie chciał nakładać, czy dlatego, że chciał po prostu mieć indywidualnie taki mechanizm. Często takie ustawy są wbrew pozorom niezwykle w Stanach Zjednoczonych praktyczne. To znaczy, proszę zobaczyć, że taka kiedyś blankietowa ustawa, która dawała prawo prezydentu, nawet prawo, obowiązek dla prezydenta Stanów Zjednoczonych generalnie ścigania, atakowania tych, którzy doprowadzili do 11 września, ich sojuszników, tych, którzy ich ukrywają i tak dalej, czyli bardzo szeroko, że prawie tam dałoby się pewnie każdego na świecie, to jest ustawa, na podstawie której prowadzono bardzo, bardzo wiele wojen, nawet w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy relacja między nawet ja pamiętam, że w poprzedniej kadencji, kadencji Trumpa, jeszcze za czasów jak Bolton był tam doradcą Trumpa, to właśnie próbowano wmówić i budować taki całą narrację, że oto Al-Kaida i Osama Bin Laden to tak naprawdę, może oni tam przez chwilę mieszkali w tym Pakistanie, ale tak naprawdę to oni są Irańczykami, prawda, z dziada, pradziada, w Iranie byli, Iran ich szkolił, Iran ich gościł i generalnie Iran, prawda, dlaczego to robiono? Oczywiście po to, żeby uzasadnić, czy mieć uzasadnienie do ataku na Iran, prawda, już bez jakiejkolwiek zgody kongresu, bo zgoda została wydana wcześniej właśnie w związku z tą ustawą dotyczącą 11 września. To tak, żebyśmy wiedzieli. Więc ta ustawa tutaj też może mieć bardzo, bardzo dalekie konsekwencje, bo daje bardzo duże uprawnienia blankietowe i może być dość swobodnie reinterpretowana. Więc prezydent zyskał naprawdę bardzo potężne narzędzie. Zawsze każdego, kto tam, prawda, 3 złote z Iranem zarobił, zawsze może powiedzieć, że wspierał reżim i nałożyć na niego sankcje, więc to jest i to te sankcje nie muszą dotyczyć jednego czy dwóch krajów. No w każdym razie Biały Dom, trzeba przypomnieć też, że Biały Dom do tej pory tymczasowo zniósł sankcje na rosyjską i irańską ropę naftową, no ale to chodziło o zbicie ceny baryłki ropy poniżej $100. Natomiast nałożenie ceł jest teraz opcją, a nie obowiązkiem, ze względu na bardzo szerokie uprawnienia do ich zniesienia, jakie nowy tekst przyznaje Trumpowi. Więc cła na nabywców rosyjskiej ropy naftowej będą niższe w najnowszej wersji ustawy, mogą zostać zniesione po przedłużeniu przez prezydenta raportu kongresowi, czyli ta poprzeczka jest w zasadzie stosunkowo niska. No ale tak czy inaczej, te nowe cła, jeżeli Trump się zdecyduje je wdrożyć, a może właśnie je wdrażać przeciwko krajom. No właśnie głównie chodzi o te sankcje wtórne, to one są najciekawsze w tym wszystkim. Czyli pewnie da się wiele banków, a i wiele instytucji na świecie pod to. Ja się cały czas zastanawiam, czy pierwszym uderzeniem Trumpa nie będzie uderzenie właśnie w państwa Unii Europejskiej. Notabene będzie wtedy w swoim prawie. Bo państwa Unii Europejskiej, jak wiemy, nakładają sankcje na Rosję w ten sposób, że nakładamy sankcje na Rosję, ale one zostaną wdrożone w 2027, 2008, 2009 z wyłączeniem tego kraju, tamtych uprawnień i tak dalej. To są takie Mickey Mouse sankcje i tutaj Trump teraz będzie mógł sobie to spokojnie nawet do 100% takie cła nałożyć. No, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Houthi zaatakowali tankowiec. Otóż Houthi twierdzą, że zaatakowali kolejny saudyjski tankowiec. W tej chwili Houthi w Jemenie zaostrza deklarowaną blokadę saudyjskiej żeglugi na kolejnym ważnym szlaku wodnym, czyli na Morzu Czerwonym. Houthi poinformowali, że we wtorek, że zaatakowali rakietami saudyjski tankowiec, co ma być kolejnym atakiem na nowo powstającym froncie wojny między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Potyczki między Houthi a Saudyjczykami, co jak powiedziałem grozi wybuchem kolejnego wielkiego konfliktu w Jemenie tak naprawdę i wznowieniem wojny domowej w Jemenie, jeszcze bardziej zakłóciłyby światowe dostawy energii, a z drugiej strony jeszcze bardziej zubożyłyby ubożejące w oczach królestwo. Władze Arabii Saudyjskiej nie potwierdziły natychmiast ataku na najnowszy tankowiec NCC Ghazal, który według publicznych służb monitorowania żeglugi pływa pod banderą Arabii Saudyjskiej. Ale to Saudyjczycy zawsze zaprzeczają wszystkiemu, co się tylko da. Jakby ktoś zapytał, a królem jest Mohammed bin Salman, nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Tak? Więc krótko mówiąc, statek został ostatnio zlokalizowany 5 dni temu u wybrzeży Morza Czerwonego przez Marine Traffic. Houthi twierdzą, że tankowiec zignorował wielokrotne ostrzeżenia, został zmuszony do zmiany kursu. Nie poinformowali, czy statek został trafiony, ani dokładnej lokalizacji, gdzie się znajdował. Był to co najmniej czwarty tankowiec zaatakowany od czasu, gdy Houthi ogłosili blokadę żeglugi do i z Arabii Saudyjskiej. To jest grupa monitorująca kierowana przez brytyjską marynarkę wojenną. Poinformowała kilka godzin po oświadczeniu Houthi, że tankowiec usłyszał eksplozję podczas przepływu przez Morze Czerwone i że wszyscy członkowie załogi są bezpieczni. Ale gdzie ta eksplozja była? Czy na pokładzie, czy pod pokładem, czy gdzieś tam? Nie wiadomo. W każdym razie krótko po tym, jak Houthi przyznali się do ataku, saudyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że drugi dzień z rzędu zniszczyło kilka dronów wystrzelonych z Iraku przez milicje powiązane z Iranem, których celem były saudyjskie instalacje naftowe. Więc to jest taka, zaraz zresztą sobie o Iraku i opowiemy, bo to jest wyjątkowa ciekawostka, te ataki. Odkąd Houthi ogłosili blokadę na początku tego miesiąca, każda ze stron przyznała się już do ataków na drugą. Koalicja wojskowa pod dowództwem Arabii Saudyjskiej, czyli tak naprawdę Arabia Saudyjska, bo koalicja nie ma samolotów, więc po raz pierwszy od lat przeprowadziła naloty na terytorium kontrolowane przez Houthi. Niezależnie od ataków na statki, Houthi poinformowali o ataki na dostawy ropy naftowej, szlaki transportowe łączące wschodnie pola naftowe Arabii Saudyjskiej z centrum naftowym Dżanbu nad Morzem Czerwonym. Ministerstwo Obrony Królestwa nic na ten temat nie powiedziało, no ale te różne niezależne osintownie pokazywały i wideo z dymami nad tymi. Oczywiście mogło się tam dymić, bo ktoś trawy wypala, ale być może również trafiona rafineria, więc tam prawdopodobnie w 5 miejscach zostały trafione te instalacje. Przynajmniej tyle do tej pory te osintownie pokazały. Co więcej, nie wiadomo. Tak jak mówię, no Arabia Saudyjska ma długą historię zaprzeczania bądź informowania. Mają też niezależnych, jak to ktoś kiedyś żartował, że mają też niezależnych dziennikarzy, wszystkich w jednej celi na wszelki wypadek. W każdym razie Houthi, trzeba pamiętać, kontrolują większą część jemeńskiego wybrzeża Morza Czerwonego, gdzie południowa część zwęża się, żeby dotrzeć do ciśnin Bab el-Mandeb, to jest łącznik z Oceanem Indyjskim i najkrótsza droga do rynków azjatyckich. Więc jeśli statki nie mogą skorzystać z tego przejścia, to muszą zamiast tego uciekać na północ przez kanał Suezki i opływać Afrykę. No więc w ubiegłym tygodniu Houthi przyznali się do ataków na dwa tankowce, z których Arabia Saudyjska potwierdziła tylko jeden. Potem w piątek kadłub saudyjskiego statku został uszkodzony po ataku na Morzu Czerwonym i to było też widać zdjęcia. No podczas gdy Saudyjczycy i Houthi pozostają w impasie od czasu zawieszenia broni 2022, napięcia wybuchły w tym miesiącu, gdy Houthi oskarżyli Arabię Saudyjską o atak na międzynarodowe lotnisko Jemenu w Sanie. W sporze o irański samolot, który tam próbował wylądować, Houthi odpowiedzieli atakiem na lotnisko Abha w południowej Arabii Saudyjskiej, co zresztą było pierwszym atakiem od dawna bezpośrednim Houthi na terytorium Arabii Saudyjskiej. Od czasu zawieszenia broni oczywiście. No, najnowsze groźby Houthi pojawiają się w szczególnie trudnym momencie, ponieważ jeżeli chodzi o blokady ciśniny Ormuz, to według danych Bloomberga i Keplera ta blokada jest skuteczna. W sumie tam było tylko kilka czy kilkanaście przepraw w ciągu ostatnich dwóch tygodni przez cieśninę. Natomiast jeszcze Stany Zjednoczone dodatkowo też wprowadziły własną blokadę statków. Zresztą mówiły, że jej zawróciły. Także generalnie znowu cieśnina jest praktycznie niedrożna. Tak? I tak wygląda ta sytuacja, więc ta sytuacja z Houthi dodatkowo skomplikuje nam sytuację na rynkach ropy naftowej, które zresztą nadal podchodzą do wszystkiego dość optymistycznie. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. No, kolejny temat jest tematem mocno sensacyjnym. Otóż to, że Amerykanie to jeszcze, ale Saudyjczycy bombardują Irak. Myśliwce Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, przy czym tu podkreśla się rolę Arabii Saudyjskiej, przeprowadziły wczoraj wspólne ataki na, jak to nazwano, irańskie siły zastępcze w Iraku. Ale to jest myląca nazwa. Chodzi o irackie, szyickie milicje, będące notabene przynajmniej formalnie częścią, a w każdym razie na etacie armii irackiej, zostały zaatakowane wczoraj, i to w bardzo wielu punktach, co oznacza tak naprawdę włączenie bezpośrednie, tak czy inaczej, Iraku do tego konfliktu. Dowództwo centralne USA poinformowało w oświadczeniu, że oba kraje zaatakowały, jak to powiedziano, wiele obiektów logistycznych i uzbrojenia terrorystów we wschodnim Iraku w odpowiedzi na ponad 30 ataków dronowych przeprowadzonych przez, jak twierdzą, irański Korpus Strażników Rewolucji w ostatnich dniach. Od razu powiem, że to jest pewna nieścisłość, chodzi o raczej o te irackie szyickie milicje właśnie, a nie o IRGC z Iranu. Saudyjskie wojsko wydało krótkie oświadczenie, w którym potwierdziło swój udział w operacji, ale nie podało jak zwykle zresztą żadnych szczegółów. We wtorek CENTCOM poinformował, że też, że siły USA przechwyciły wiele pocisków balistycznych wystrzelonych przez Iran, udaremniając to, co urzędnicy nazwali próbą niespodziewanego ataku na amerykański personel w regionie, ale nie ujawniono ani miejsca incydentu, ani kierunku wystrzelenia, twierdząc tylko, że zestrzelenie zakończyło się sukcesem. No, łącznie wydarzenia te grożą oczywiście zerwaniem przerwy, bo to już przecież nie jest rozejm, przerwy w działaniach wojennych, o którą zresztą zabiegał prezydent Trump. Ja od razu mówię, że te tajemnicze ataki są o tyle tajemnicze, po raz kolejny chcę zaznaczyć, że szyickie milicje irackie to jest taka dosyć krzykliwa grupka, można powiedzieć. One często przyznają się do ataków, których nie było, albo ataków, które zostały przeprowadzone, to kiedyś było w ten sposób, że tam na przykład wystrzelono 20 rakiet w kierunku bazy jakiejś tam, prawda, w Iraku. Okazało się, że ta połowa tych kat już nie przeleciała nawet 5 metrów, takich samoróbek, a wszystkie inne poleciały, że tak powiem, lotem swobodnym w dowolnym kierunku. I żadna nie dotarła nawet w pobliże bazy, no ale celowali w bazę, to, że nie trafili, to jest inna sprawa. Więc tutaj nagle przy tym ataku na instalacje saudyjskie, dosyć zresztą zdaje się skutecznym, nie ma nikogo, kto by się do tego przyznawał. To jest zadziwiające i to sugeruje false flag, ale to tak chciałem tylko zaznaczyć, że przecież nie ma nikogo, kto byłby zainteresowany w rozszerzeniu tego konfliktu i wciąganiu kolejnych krajów do wojny przeciwko Iranowi, prawda, już takiej czynnej. Albo na przykład wciągnięciu Iraku i tak dalej. Więc to jest trochę dziwne. Bo do tej pory przyznawali się do wszystkiego, co się tylko da. Oczywiście też może być, może nie zawsze, ale z tego, co pamiętam, to było prawie zawsze i zawsze jeszcze te przyznania się były mocno przesadzone. Tak? Więc przypisywano sobie więcej, tam, że na przykład, że wystrzelono w kierunku tam, nie wiem, zielonej strefy rakiety, operacja zakończyła się sukcesem. No ale to nie o to chodzi, że trafili, tylko to wystrzelenie było sukcesem, więc to nikt nie nakłamał. Tutaj nie było nic. Naprawdę nie było nic. Więc rola Saudyjczyków we wtorkowych atakach stanowi istotny krok w konflikcie dla Rijadu, który może również sygnalizować, że Rijad zacznie się angażować, czyli krótko mówiąc przestanie być tylko stroną bierną, która się broni, ale taką, która zacznie atakować. Co więcej, to też może zasugerować, że Saudyjczycy są skłonni zezwolić USA na korzystanie z baz w Arabii Saudyjskiej, zarówno do bezpośrednich ataków na Iran, jak i do operacji w ciśnieniu Ormuz. No więc Stany Zjednoczone, trzeba pamiętać, wspierały kiedyś wieloletnią kampanię bombardowań Arabii Saudyjskiej w Jemenie, która miała na celu wyparcie Houthich, to zresztą się, jak wiemy, nie udało. Wskazuje się, że Saudyjczycy podobno odczuwają teraz coraz większą presję, żeby podjąć więcej działań militarnych, I żeby przywrócić coś, no co byłoby naturalną rzeczą, czyli odstraszanie, bo trzeba pamiętać, że jednak Arabia Saudyjska wydaje dziesiątki, a nie, nawet nie setki, bo tam mówiono o, zdaje mi się, 300 miliardach, potem 800 nawet miliardach dolarów na sprzęt amerykański, na armię, a tego nie używają. Znaczy używają na paradach i do tam robienia fotek, to tak, natomiast sesje zdjęciowe, prawda, jak najbardziej. Więc powstaje pytanie właśnie, czy Saudyjczycy powinni przywrócić odstraszanie. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że dyplomacja zostaje porzucona. Więc natomiast no, co jeszcze wiemy z Arabii Saudyjskiej samej? Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało, że uderzyło we, to jest już z prasy saudyjskiej, z oficjalnych komunikatów, że uderzyło we wspierane przez Iran cele grupowe w Iraku. Ministerstwo stwierdziło, że Arabia Saudyjska nie dąży do eskalacji, ale zareaguje na każdą agresję. Operacja została prowadzona wspólnie z siłami amerykańskimi. Wcześniej jeszcze ministerstwo poinformowało, że wieczorem przechwyciło i zniszczyło pewną liczbę dronów, które próbowały obrać za cel obiekty naftowe w prowincji wschodniej. Rzecznik ministerstwa, generał dywizji Turki Al-Malki, powiedział, że ataki terrorystyczne po raz kolejny miały swój początek na terytorium Iraku i zostały przeprowadzone przez wspierane przez Iran bojówki terrorystyczne. Potwierdził nieodłączne prawo królestwa do obrony swojego terytorium, majątku, a także prawo do udzielenia odpowiedzi we własnym właściwym czasie i miejscu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej stwierdziło, że agresywne podejście przyjęte przez powiązane z Iranem bojówki terrorystyczne w Iraku pojawiło się w czasie, gdy królestwo czyniło wysiłki, aby przyczynić się do zakończenia eskalacji w regionie w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo i stabilność. No i może właśnie dlatego zostało zaatakowane. Jednak te powiązane z Irakiem bojówki terrorystyczne wybrały nieodpowiedzialną eskalację, pogwałcenie prawa międzynarodowego i lekceważenie wymagań islamskiego braterstwa w zakresie przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa. Więc rzeczywiście potwierdzają źródła niezależne, że przechwycono wystrzelone z Iraku drony, które próbowały obrać za cel obiekty naftowe we wschodniej prowincji Królestwa i w samym Rijadzie. Więc to są informacje z Arabii Saudyjskiej. Chciałem zaznaczyć, że nasza prasa i w ogóle prasa zachodnia zupełnie ignoruje jeszcze informacje z samego Iraku. W samym Iraku jest tego natomiast całkiem sporo. Otóż tak, po pierwsze, co zostało zaatakowane? Już tego Państwo właśnie nigdzie nie znajdziecie. Otóż przede wszystkim w Basrze siedziba dowództwa operacji Hashashabi, czyli pospolitego ruszenia, byśmy powiedzieli. To jest potwierdzony cel. Oficjalna iracka agencja INA podała, że siedzibę dowództwa zaatakowano około godziny 2 w nocy. Dwóch członków Hashashabi zostało rannych. Trwa ocena zniszczeń i śledztwo. Kolejne miejsce zaatakowane to kompleks w rejonie Al-Dajr na północ od Basry. Tam znajdują się magazyny amunicji. Tego notabene ataku irackie władze dotychczas oficjalnie nie potwierdziły, ale pojawiło się w komunikatach Hashashabi. Poza tym jest jeszcze Wasit, to jest obóz Al-Fatih Al-Mubin w okolicach Suajry. Źródła właśnie irackie wskazują na obóz właśnie Al-Fatih Al-Mubin, który jest prawdopodobnie obozem wykorzystywanym przez Harakat Hezbollah An-Nujaba. To jest jedna z najbardziej proirańskich irackich formacji. Natomiast znowu, dowództwo An-Nujaby jeszcze nie potwierdziło ani bilansu ataku, ani bilansu ofiar. W Niniwie doszło do, tutaj dowództwo Hashashabi potwierdziło 8 odesłanych na drogę do Jerozolimy, 4 rannych. Zaatakowane zostały okolice Bartali i pozycje związane z 30. Brygadą Hashashabi, tak zwany Hashashabacki. Miejsce i przynależność natomiast jednostki zaatakowanej znowu nie jest tak samo, nie jest potwierdzona. I mamy prawdopodobnie też atak w Karbali, możliwe magazyny i zaplecze logistyczne. Tutaj mamy znowu, to jest z irackich mediów nie znalazłem, ale znalazłem w Al-Arabi Al-Jadid. Oni się powołują na irackie media, ale nie powiedzieli niestety które. Wymieniono również Karbale, powiedziano, że zaatakowane zostały magazyny broni oraz obiekty logistyczne. Inne źródła natomiast mówią, że nie Karbala, tylko obiekty w Niniwie albo też w Babilu. Lista celów nadal jest niepełna i częściowo jest sprzeczna. No ale te podstawowe są potwierdzone. Tutaj tylko te dalsze, prawda, czyli czy to jest Karbala, czy to jest Babil, to już nie wiadomo. Państwo, no mamy temat kolejny. Jest to temat, który jak sobie przejrzałem, komunikaty prasowe, komentarze i tak dalej, jest chyba najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich. Znaczy kontrowersyjny nie ze względu, że zawiera jakieś złe informacje, tylko dlatego, że po prostu zawiera tak sprzeczne, odległe od siebie są oceny tego, że się wydarzyło, że można odnieść wrażenie, że opisywane jest kilka różnych wydarzeń. Chodzi oczywiście o spotkanie Trumpa i Wahapiachu. Spotkali się otóż we wtorek w Białym Domu, próbując, jak twierdzi prasa amerykańska, uporać się z konfliktem pięć miesięcy po tym, jak obaj rozpoczęli wojnę z Iranem, która, jak się okazało, przebiega trochę inaczej niż Yahunatan przedstawiał Trumpowi w pierwszej wersji. Twierdzi się, że napięcia pomiędzy panami narastały od tygodni. W ogóle do zeszłego tygodnia pojawiła się informacja, że Trump w ogóle nie chce zgodzić się na spotkanie z Yahunatanem. Żeby zapewnić sobie audiencję, administracja podobno naciskała na państwo położone tam, gdzie chce, żeby podjęło kroki w celu pokazania, że będzie realizować to, co zostało, do czego się zobowiązało, a to już bardzo trudne, w Libanie i w strefie opatrunków, wszędzie tam, gdzie byli zaangażowani Amerykanie. Przypomnijmy, że zarówno w Libanie, jak i w strefie opatrunku państwo położone tam, gdzie chce, już się nauczyło tego, że Amerykanom trzeba przytakiwać, podpisywać, co dają, a potem zupełnie tego nie realizować. I tak generalnie było. Szczególnie dotyczyło to strefy opatrunku, gdzie tak zwana Rada Pokoju, po prostu państwo położone tam, gdzie chce, powiedziało, że ich nie wpuści do tej strefy i co nam zrobicie. No więc, jak się okazuje, jest jeszcze na kilka godzin przed wtorkowym spotkaniem Trump przynajmniej prezentował na zewnątrz irytację możliwością, że w ogóle, że państwo położone tam, gdzie chce, tak naprawdę rządzi Białym Domem. Nie wiem, dlaczego go to tak oburza, przecież wszyscy widzą, jak jest, tak? Natomiast, no właśnie, on tutaj starał się pokazać, że to jest nieprawda. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że irańska baza, znana jako Góra Kilofów, prawda, będzie będąca przedmiotem zainteresowania wywiadu państwa położnego tam, gdzie chce, no bo to już od jakiegoś czasu, od kilku czy kilkunastu dni, trwa PR-owa kampania w Stanach Zjednoczonych, ja państwu mówiłem, żeby namówić Amerykanów najlepiej na atak lądowy na tą górę. Więc on powiedział, że ona nie stanowi dużego problemu. Więc mówił również, że nikt mu tam nie będzie mówił, co on ma robić, prawda, czy kogo atakować i tak dalej. Były tam jeszcze kilka takich wypowiedzi przed spotkaniem. Ja państwu mówiłem, że za każdym razem, kiedy właśnie Trump robi coś takiego, to po pierwsze, no Yahunatan oczywiście z nim rozmawia, ale po drugie, nagle w prasie amerykańskiej pojawiają się nowe sensacyjne materiały dotyczące Frankensteina. Zgadnijcie państwo, co dzisiaj jest w New York Timesie. Nawet dwa, żeby nie było, że nawet dwa. No po co będzie, jak będzie już jedzie samolotem, to co będzie ten Yahunatan biedny przywoził tylko jakiś tam niewielki? No może ma wykupiony duży bagaż, to może dużo rzeczy przywieźć. Więc mamy dwa artykuły. I uwaga, po zakończeniu trwającego około godziny spotkania Yahunatan określił je jako jedną z najlepszych rozmów, jakie kiedykolwiek odbył z prezydentem USA. No mówię, oglądali albumy, na pewno. Więc wysoki rango urzędnik Białego Domu powiedział, że Trump ma silne relacje z Yahunatanem i pochwalił tamten kraj za pomoc USA w ograniczeniu możliwości Iranu w zakresie budowy broni jądrowej, której on oczywiście nie buduje, więc tym większe można mieć sukcesy. Natomiast pomimo tych oświadczeń, które mówiły o prawie, że przynajmniej ze strony państwa opozycyjnego tam, gdzie chce, o cudownym, wspaniałym, najlepszym spotkaniu w historii, żadna ze stron nie dała jasnego sygnału co do terminu, do strategii Białego Domu wobec Iranu, i przynajmniej tej krótkoterminowej, i roli, jaką będzie lub nie będzie państwo położone tam, gdzie chce, w niej odgrywało. Zresztą w kolejnej eskalacji konfliktu Iran przeprowadził właśnie niespodziewany atak rakietowy na siły amerykańskie w obliczu narastającej również krytyki przed zbliżającymi się wyborami. Yahunatan od miesięcy zabiegał o spotkanie z Trumpem. Podobno, jak twierdzi prasa amerykańska, ale mówię, ja w to po prostu nie do końca wierzę, tak? Przybył do Waszyngtonu ze znacznie mniejszymi wpływami niż podczas poprzednich wizyt i był bardzo podobno wyczulony na to, co prezydent będzie chciał omówić lub na to, co go wyprowadzi z równowagi. Co więcej, no Graham, prawda, który był największym zwolennikiem państwa położonego tam, gdzie chce, wśród senatorów i od dawna w sytuacjach konfliktowych pełnił rolę pośrednika między Yahunatanem a Trumpem, teraz no, odszedł na drogę do Jerozolimy, w związku z tym pojawił się to kolejny problem, no i jeszcze problemy polityczne narastają też, jak twierdzi prasa, od miesięcy. i coraz więcej oporu przeciwko właśnie temu podporządkowywaniu polityki amerykańskiej polityce nieamerykańskiej było prezentowanych przez kolejnych republikanów i demokratów w parlamencie. No więc podobno właśnie przed, znowu podobno, bo tak pisze prasa, prawda, więc no nie wiemy tego, nie ma tutaj zapisów, ale podobno przed wizytą właśnie anonimowi urzędnicy, jak zwykle anonimowi, podobno Trump wyrażał frustrację z powodu Jahunatana. Do punktów zresztą zapalnych należą konflikty w strefie opatrunku i w Libanie, gdzie, no krótko mówiąc, amerykańskie stanowisko jest lekceważone. Teraz jest tak, że żeby zapewnić sobie spotkanie z Trumpem, i to jest najciekawsze, i to zresztą nie jest wykluczone, bo taki nacisk rzeczywiście musiał być ze strony amerykańskiej, bo inaczej państwo położone tam, gdzie chce, do ostatniej chwili mówiło, że nic nie zrobi i nigdzie się nie wycofa, i nagle zgodziło się wycofać siły humanistycznej armii z tak zwanych stref pilotażowych w południowym Libanie, gdzie libańskie siły zbrojne rozmieszczają się w tych strefach, żeby, no, powiedzmy, sprawdzić swoją zdolność do zabezpieczenia wyznaczonych obszarów. Czyli to są takie strefy, gdzie armia humanistyczna wychodzi, wchodzi armia libańska i ma tam nie pojawić się Jabollah. Tak? To jest właśnie, dlatego są pilotażowe. Bo zobaczymy, jak to będzie, jak Jabollah jednak zechce się pojawić. No więc tutaj tej sprawy biuro premiera Jahunatana w ogóle nie chciało skomentować. Co więcej, tam było tak, że intensywnie oczywiście Jahunatan rozmawiał, bo to zostało sfilmowane, z sekretarzem handlu lotnikiem, rozmawiał z Zełenskim, również widać było, że rozmawiał z Rubio, z Heksetem i tak dalej. To jest tak, że ostatecznie w każdym razie wojna ciągnie się znacznie dłużej niż pierwotnie przewidywał Trump i pozostaje mocno niepopularna wśród większości wyborców, dokładnie 3/4 w tej chwili prawie, nie, trochę mniej, 2/3, ponad 2/3, o w ten sposób. Natomiast to, co odnotowano również, to jest postawa Vance'a, który już widać, że rozpoczyna kampanię polityczną, trochę też się odcinając jednak od polityki Trumpa. Vance otwartym tekstem oskarżył niedawno członków rządu z tamtego kraju o prowadzenie kampanii public relations mającej na celu utrzymywanie wojny w nieskończoność. On to zresztą powiedział Joe Roganowi, prawda, takim podcasterowi, no podkreślając narastający rozłam w partii wokół tego. Więc trzeba przypomnieć też, że w sumie w tym miesiącu ponad 100 demokratów z Izby Reprezentantów zagłosowało nad poprawką mającą na celu wstrzymanie finansowania wojskowego państwa położnego tam, gdzie chce. Teraz, proszę Państwa, co jeszcze wiemy oprócz tego, bo to nie jest jeszcze koniec, mamy również inne kwestie. Otóż Trump, właśnie o tej irytacji Trumpa, obaj przywódcy wiedzą jedną rzecz, że żaden z nich nie, bo jeden i drugi mają wybory mniej więcej w tym samym czasie, że żaden z nich nie osiągnie niczego przed wyborami, jak twierdzi prasa amerykańska. Trump potrzebuje Jahunatana, żeby nie odwracał uwagi od jego programu. Jahunatan natomiast rozpaczliwie potrzebuje, żeby opinia publiczna w tamtym kraju uważała, że Trump jest po jego stronie. No bo jeżeli Trump się od niego odwróci, no to jeden z podstawowych asetów Jahunatana znika. A powiedzmy, jest kilku ambitnych polityków w jego własnej partii, którzy no, czekają, krótko mówiąc, aż on się wreszcie się potknie. No więc tutaj, jak ładnie napisał dzisiaj Harec, sposób, w jaki Jahunatan potraktował wizytę, świadczy o niezwykłej, jak to pogardzie dla transparentności. Jego samolot opuścił państwo położone tam, gdzie chce, w tajemnicy. Zanim w ogóle opinia publiczna została poinformowana, że leci, nie pozwolono mu, znaczy dziennikarzom, na towarzyszenie mu. W dniu jego spotkania w Białym Domu nie opublikowano żadnego publicznego harmonogramu. To tego nie wiedzieliśmy, ale tamta prasa, tamto krajowa to wie. I to jest tak, że Trump ostatecznie wyświadczył przysługę Jahunatanowi, jak ładnie określił Harec, który nie lubi Jahunatana, przypomnijmy, zmuszając go do wślizgnięcia się do zachodniego skrzydła bocznym wejściem. Więc obaj oczywiście przywódcy, jak twierdzi Harec, są podzieleni w kwestii najpilniejszych problemów Bliskiego Wschodu, Iranu, Libanu oraz wysiłków Trumpa zmierzających do pogłębienia współpracy z Turcją i Arabią Saudyjską. To całkowicie jest sprzeczne z wizją Jahunatana, który dąży do regionalnej, a i być może globalnego prymatu państwa położonego tam, gdzie chce. W każdym razie tutaj również No, nieważne, jak że Trump nie naciska na Jahunatana w kwestiach, które tak naprawdę, naprawdę zagrażają stabilności oraz jakimkolwiek perspektywom normalizacji stosunków z państwem położonym tam, gdzie chce, co więcej, nawet tych krajów, które się już znormalizowały te stosunki. Chodzi głównie o, tutaj musimy użyć koalangu, o łagodne, humanitarne działania bohaterskich pionierów, którzy na zachodnim brzegu niosą kaganek i kaganiec, oświecenia wśród ludów tam koczujących, no właśnie. Więc tutaj zresztą mamy to prawie codziennie informacje o tym, co tam się dzieje. Te działania humanitarne, humanistyczne są coraz bardziej skoordynowane. Coraz więcej uzbrojonych pionierów stara się wytłumaczyć lokalnym mieszkańcom, że oni tutaj wcale nie byli 7 tysięcy lat temu, a ta państwo położone tam, gdzie chce, tutaj było. Mają na to nawet, mają to gdzieś na piśmie. Najfajniejszą rzeczą jest dzisiaj to, najfajniejszą, no, to na przykład już na tych terytoriach niesłusznie obecnie cały czas, gdzie osiedlają się różni nie wiadomo skąd wzięci ludzie, na przykład zburzono teraz 120-letni dom, czyli czasów jeszcze osmańskich pamiętający, zabytkowy zresztą, znaczy zabytkowy, no, nie wyglądał powiedzmy jak katedra Notre Dame, no ale tak czy inaczej zabytek. Uwaga, pod pretekstem, że został zbudowany nielegalnie. No, to sędzia osmański powinien, no tak, no nie miał w sumie 120 lat temu, nie miał przecież pozwolenia budowlanego od państwa położonego tam, gdzie chce. Więc tutaj tak, jeśli chodzi o to, jak wyglądało to, ta wizyta, no, prasa amerykańska o tym nie pisze, natomiast prasa z tamtego kraju, a i owszem, i chętnie, rzekomo został powitany przez Jahunatan protestujących przeciwko wojnie, którzy ustawili się wzdłuż ulic, tam gdzie przejeżdżała jego kolumna samochodów. Następnie no, wzięli udział w tej kolacji, prawda, upamiętniającej Grahama. I generalnie Trump dał jasno do zrozumienia, jak bardzo jest nieentuzjastycznie nastawiony do spotkania z Jahunatanem, a urzędnicy amerykańscy zaangażowali się w typowe przecieki strategiczne jeszcze na kilka godzin przed spotkaniem. W rozmowie z Fox News, krótko po tym jak New York Post opublikował raport o planach Jahunatana dotyczących przekazania Trumpowi informacji dotyczącej góry Kilofów, namawiającej oczywiście do rozszerzenia wojny o element lądowy, Trump jednoznacznie odrzucił ten plan jako chwyt i marketingowy fortel. Powiedział otwartym tekstem, nie potrzebuję, żeby Bibi mi mówił, Bibi mi to mówi, bo chce, żebym nadal się angażował, znaczy w wojnę. Powiedział, wiemy dokładnie, co się dzieje, słyszałem, jak Bibi to ogłosił, ja zapytałem się, czemu mi to tego po prostu nie powiedziałeś, dlaczego musiałeś to ogłosić światu, wiem dokładnie, co dzieje się w tam górze Kilofów, to nie jest duży problem. No więc irytację tą było widać bardzo mocno również na Air Force One, kiedy zapytano go o to, że no, państwo położone tam, gdzie chce, sprzeciwia się jego planom przekaz sprzedaży przez USA myśliwców F-35 do Turcji. No więc tutaj Trump powiedział, nikt mi nie mówi, co powinniśmy sprzedawać. Turcja nie jest wielkim fanem tamtego kraju, nie jest wielkim fanem Bibiego, ale dla mnie zawsze byli świetni. No i tyle. Więc Turcja zresztą ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o dyplomację wobec Stanów Zjednoczonych. Trump publicznie przyznaje, że Jahunatan próbuje nim manipulować za pomocą pochlest i odwołując się do jego ego, żeby osiągnąć pożądane rezultaty. Czyli krótko mówiąc, chyba musiał przesadzić, bo nawet Trump to zauważył. Natomiast tak, ciekawostka, sondaże też zostały, bo też Harec przywołuje dzisiaj, zresztą też inne media tamtokrajowe przywołują dzisiaj też sondaże, które zostały przeprowadzone. Otóż według sondażu ekonomistu ATA i YouGov 49% Amerykanów, w tym 74% wyborców Kamali Harris, ale 23% wyborców Trumpa uważa, że Jahunatan powinien zostać aresztowany podczas pobytu na terytorium USA. Prawie połowa w tym sondażu twierdzi, że zaszkodził relacjom amerykańsko-tamtokrajowym lub popełnił łagodne naruszenia niektórych niezobowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia działań wojennych. Tak? Mam nadzieję, że algorytm pokocha to sformułowanie. 54% ma do niego nie wiadomo czemu negatywny stosunek. To ciągle Amerykanie, tak? Natomiast co jeszcze więcej można powiedzieć? A, i jeszcze dodatkowo oczywiście Harris pisze też o Rzymianach w Stanach Zjednoczonych, którzy są odrzucani na margines w czasach, gdy obawy o bezpieczeństwo wspólnoty i przyszłość relacji z państwem położonym tam, gdzie chce, rzadko wydawały się bardziej palące. Co więcej, trzeba pamiętać, że protestują przeciwko Jahunatanowi w Stanach Zjednoczonych, no głównie Rzymianie, prawda? Liberalni Rzymianie, którzy zresztą właśnie demonstrowali przed Białym Domem podczas spotkania Jahunatana. Jest to tak przy okazji, prawda? Więc żebyśmy też wiedzieli. Tutaj jeszcze pojawiły się też informacje o no, coraz bardziej jawnym właśnie rozłamie wśród republikanów, tak? Że krótko mówiąc, szczególnie właśnie tutaj na czele tego buntu, a w każdym razie osoba, która dostrzega, że ten bunt się pojawia, jest Vance, który próbuje no, pokazać, że on to nie Trump i on rozumie jak gdyby obie strony tego sporu. Szczególnie właśnie ze względu na to, że republikanie są właśnie oburzeni podobno tymi manipulacjami, oni nie mają nic przeciwko państwu położonemu tam, gdzie chce, czy to, co robi tam z lokalną ludnością, prawda, ale to, co im się nie podoba, to, że są no tak dosyć jawnie zmarginalizowani jako sprawcy polityki w Stanach Zjednoczonych, tak, na rzecz PR-u Jahunatana. Więc to takie się tutaj pojawiły nam informacje po tej wizycie, niezwykle krytyczna prasa, albo informacyjna, albo krytyczna. Jakoś tak entuzjastycznie nastawionych artykułów nie widziałem w państwie położonym tam, gdzie chcę. Wszyscy mówią, że to jest dosyć rozpaczliwa wizyta ze strony Jahunatana, który próbuje jakoś podbudować swoją pozycję przed wyborami. Przypomnijmy, jak te wybory, o ile do nich dojdzie do skutku, jeżeli dojdą do skutku, a Jahunatan nie wywoła jakiegoś kolejnego większego konfliktu, no to zakończą się porażką Jahunatana i zapewne no wtedy dopiero go wsadzą. No, teraz jeszcze jak jest premierem, to go nie wsadzą, ale później już pewnie tak. U siebie oczywiście, w państwie położonym tam, gdzie chcesz, to wtedy się dokładnie... proces się nie skończy przed wyborami, moim zdaniem. Proces się skończy po wyborach albo chwilę przed wyborami, bo też nie wiadomo, bo ten konflikt jawny koalicji Jahunatana z sędziami może doprowadzić do tego, że jakiś sędzia uzna, że będzie dowcipny, tak? I mu na przykład na dzień przed wyborami go weźmie, nakaże aresztowanie na przykład. No nie wiadomo, to tak jak mówię, ten proces się wolno odbywa, bo za każdym razem, kiedy Jahunatan tam ma wystąpić, to mówi, że ma właśnie jakąś tam wojnę do prowadzenia i wychodzi. Słuchaj, mamy temat kolejny niezwykle ciekawy i gdyby nie te wszystkie wojny, to pewnie to by na Bliskim Wschodzie było na pierwszych stronach gazet. Otóż Turcja podejmuje historyczny krok, zawiera, jak to ładnie to określiła prasa, to oczywiście to jest, no, prasa jest od tego, żeby wymyślać takie tytuły, sojusz energetyczny z Irakiem. Otóż Ankara może otrzymywać nawet 1 000 000 baryłek irackiej ropy dziennie po nabyciu udziału w należącym do BP polu naftowym w Kirkuku przez Turkish Petroleum. Według prezydenta Turcji Erdoğana Turcja może wkrótce otrzymać z Iraku właśnie do 1 000 000 baryłek ropy dziennie po nabyciu tych udziałów. Na wspólnej konferencji prasowej z premierem Iraku Alim al-Zaidim w Ankarze Erdoğan poinformował, że państwowa właśnie spółka, czyli Turkish Petroleum, nabędzie 15% udziału w BP Energy Company of Kirkuk Limited na mocy odrębnej umowy o przeniesieniu udziałów. Zaidi przebywał w Turcji, żeby omówić dwustronne kwestie bezpieczeństwa, handlu, transportu, gospodarki wodnej, a także właśnie nową umowę energetyczną. Ta wizyta miała miejsce tuż po wygaśnięciu 27 lipca umowy iracko-tureckiej w sprawie ropy naftowej, która w 1975 roku, jeszcze 1900 oczywiście, uruchomiła rurociąg Kirkuk-Ceyhan, transportujący iracką ropę do tureckiego terminalu Ceyhan na Morzu Śródziemnym. Więc zamiast odnawiać umowę, Turcja oświadczyła, że dąży do nowych ram współpracy energetycznej z Irakiem. Zresztą tam ta umowa została tymczasowo tylko przedłużona, żeby no, nie przerywać przepływu ropy. Erdoğan potwierdził, że al-Zaidi zaoferował Turcji dostawy 1 000 000 baryłek ropy dziennie. Tak, to prawda, kiedy prześlemy 1 000 000 baryłek z ropy z naszego sąsiada Iraku, zaspokoi to nasze potrzeby. Tutaj jest Turcja, jak piszą dziennikarze tureccy, znaczenie tej umowy wykracza poza zwykłe powiązanie energetyczne. Turcja dywersyfikuje swoje źródła energii jak zawsze, ale w przypadku Iraku istnieją dwa inne wymiary, jest to bezpieczeństwo i projekt dróg rozwoju. Powiedział też, że to nie jest alternatywa dla istniejących umów, a raczej dywersyfikacja źródeł, jeśli chodzi o Turcję. Sytuacja w Ormus uczyniła propozycję Turcji dotyczącej alternatywnych szlaków energetycznych i handlowych dużo bardziej atrakcyjną. No więc to rozpoczęcie wojny z Iranem przez wiadomo które kraje i zamknięcie cieśniny Ormus spowodowały, że nagle wszelkie trasy lądowe, już szczególnie trasa przez Turcję dla Bagdadu, stała się niezwykle wręcz atrakcyjna. Co więcej, Bagdad zaczął gwałtownie naciskać na władze tureckie, żeby wznowiły eksport ropy naftowej rurociągiem Irak-Turcja po latach zawieszenia. Trzeba pamiętać, że tam był spór o pieniądze, ponieważ Turcja podpisywała umowy z władzami autonomicznymi kurdyjskimi i stamtąd jak gdyby była eksportowana ropa tymże rurociągiem, a potem po latach okazało się, że jak już się Irak wygrzebał z chaosu wojny domowej, to stwierdził, że to było nielegalne, zresztą pamiętam, że Sąd Najwyższy również uznał iracki, że to było nielegalne, bo KRG nie miało tam, Barzani nie mieli takiego uprawnienia. Ale Turcja rzekomo płaciła tyle, tylko że to płaciła nie temu, co trzeba. W związku z tym arbitraż Turcja przegrała, musiała zapłacić za się $1 miliard. Ona znowu ma roszczenia w stosunku do Iraku też na mniej więcej miliard, więc prawdopodobnie sprawa zostanie umorzona, znaczy zostanie po prostu rozwiązanie polityczne jakieś, a nie ekonomiczne wybrane. Tym bardziej, że jeżeli Turcja im odetnie ten rurociąg, no to wtedy rzeczywiście będą mogli sobie tę ropę w tych no, w butelkach kaucyjnych 1,5-litrowych wozić, bo nie będzie innego sposobu na eksport. Więc w tej chwili mamy tak, że teraz właśnie to skłoniło i tak nagle władze w Bagdadzie doszły do wniosku, że może jednak warto postawić na Turcję, tym bardziej, że no co jak co, ale akurat Turcja jest dosyć pewnym partnerem i na pewno stabilnym, na pewno najbezpieczniejszym w regionie, również ze względu na parasol natowski, już nie mówiąc o siłę własnej armii. I ta ropa, jeżeli wpłynie do Turcji, to jeżeli miałaby popłynąć na Morze Śródziemne, to na pewno popłynie, a być może do Europy. Więc to trójpoziomowe połączenie między Turcją a Irakiem, czyli bezpieczeństwo, obrona, energia i transport, przy jednoczesnym zwiększaniu współzależności, wzmocni również więzi turecko-irackie w miarę jak sytuacja w regionie staje się coraz bardziej złożona, powiedział właśnie Celik. Co więcej, wskazuje się właśnie, że relacje między Turcją a Irakiem w ciągu ostatniej dekady wahały się, ale postały priorytetem, szczególnie właśnie dla Iraku w kontekście zasobów ropy naftowej oraz wody. Najbardziej skomplikowaną kwestią jest bezpieczeństwa, w szczególności obecność sił tureckich na terytorium Iraku. Turcja utrzymuje swoje garnizony w Iraku w ramach walki z PKK. Szacunki wojskowe wskazują, że Turcja posiada, uwaga, około 50 baz różnej wielkości w północnym Iraku. W sumie ma około 5000 żołnierzy w Irbilu, Duhuku i Niniwie. W połowie 2025 roku PKK ogłosiła rozbrojenie w ramach porozumienia pokojowego z Ankarą, które ma zakończyć 40-letnią wojnę partyzancką. Turcja natomiast postrzega obecność tej grupy zbrojnej w górzystych regionach północnego Iraku jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Tym bardziej, że PKK, trzeba pamiętać, ma całą masę różnych odłamów. To nie jest to Turcy używają jednego nazwy PKK, żeby to uprościć. Tych organizacji są różnych, jest ich przynajmniej 20, a tak naprawdę prawdopodobnie dużo więcej. W związku z tym zawsze powstaje pytanie, czy to, że centrala PKK ogłosiła to, co ogłosiła, to będzie oznaczało, że te wszystkie partyzantki inne kurdyjskie się nagle zwiną. Może tak nie być. W każdym razie tutaj Erdoğan razem na konferencji prasowej z Al-Zaidim powiedział, prowadzimy ścisły dialog z naszymi irackimi braćmi, aby zapewnić, że nasz proces tworzenia Turcji wolnej od terroryzmu i nasza wizja regionu wolnego od terroryzmu staną się rzeczywistością. No ale tak naprawdę najważniejsze jest oczywiście ta inwestycja wielka turecka w Kirkuku i perspektywa odbierania nawet 1 miliona baryłek dziennie od Iraku, co będzie stanowić tak naprawdę zabezpieczy, spowoduje, że Turcja będzie jednym z bezpieczniejszych energetycznie krajów w tymże regionie, a w związku z tym również daje to jakieś perspektywy większe bezpieczeństwa energetycznego dla Europy. Mamy, proszę Państwa, kolejny temat, otóż krótki temat, zamach w Berlinie. Otóż okazuje się, że sprawca zamachu w Berlinie, już mówiłem o tym zamachu wcześniej, wtedy wiadomo było tylko, że zarzuty zostały postawione terrorystyczne, ale nie wiadomo było wiele więcej. W tej chwili wiadomo wiele więcej. To oczywiście ta wiedza stawia tym razem ogromne znaki zapytania, czyli wiemy więcej, a dzięki temu wiemy mniej. Otóż prokuratorzy odkryli wideo, na którym oskarżony o zamach składa przysięgę Baja Państwu Islamskiemu, przyznaje się do ataku w imieniu Państwa Islamskiego. Więc niemiecka prokuratura federalna powiedziała, że właśnie, że znaleziono nagranie na telefonie, który znajdował się w tymże wynajętym minivanie, którym wjechał w tłum ludzi na festiwalu w sobotę. 21-letni podejrzany został zidentyfikowany jako Abdul Balut, został odesłany do Jerozolimy przez policję. W niedzielę funkcjonariusze poinformowali, że zaatakował ich bronią białą, czyli jakimś tam nożem czy maczetą. Nagranie zostało stworzone w sobotę, w dniu ataku, w którym notabene zginęła obywatelka Polski, a rannych zostało 31 osób. Osoba na nagraniu jest zamaskowana, ale się tego filmu nie puszczono, prawda? Znamy go tylko z opisów, ale minister spraw wewnętrznych Dobrindt powiedział w telewizji, że zakładamy, że osoba, która jest na nagraniu, to jest właśnie ten podejrzany. Śledczy właśnie uzyskał ją dostęp do telefonu komórkowego i go analizują. Powiedział, że powiązanie z państwem islamskim można również znaleźć na innych nośnikach danych znalezionych w domu Baluta. W furgonetce obok telefonu znajdowała się osłona na maczetę, której napastnik prawdopodobnie użył do ataku na kolejne osoby po opuszczeniu pojazdu. Potem, kiedy uderzył ostatecznie w drzewo w parku Tiergarten, Balut jest obywatelem Niemiec, ma obywatelstwo niemieckie, natomiast pochodzi z Libanu i to jest, proszę Państwa, ten moment, kiedy należy wstrzymać oddech, bo to, że on był w państwie islamskim, nie było niewiadome. Co więcej, on się w 2025 roku udał do Libanu z zamiarem udania się do Syrii, żeby dołączyć do państwa islamskiego. Co więcej, nawiązał tam kontakt z ugrupowaniem. Co więcej, i to jest najważniejsze, w Libanie został aresztowany i skazany na 3 miesiące więzienia za przynależność do państwa islamskiego. Więc to jest tak, że, czyli krótko mówiąc, był, no formalnie został członkiem państwa islamskiego. To nie jest osoba tam zainspirowana, jakoś tam powiązana. Za to go wsadzili w Libanie. Na krótko, bo jakby mieli wsadzać na dłużej, to by tam pewnie spora część populacji zniknęła z ulic, ale krótko mówiąc, po powrocie do Niemiec został zatrzymany, a w maju sąd dla nieletnich skazał go za planowanie poważnego aktu przemocy wywrotowej, czyli krótko mówiąc, prawdopodobnie zamachu terrorystycznego i skazał na karę roku i 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Co więcej, został też obowiązkowo poddany deradykalizacji. Tutaj samej deradykalizacji, właśnie takiemu szkoleniu deradykalizacyjnemu. Notabene przypomnijmy, że robienie takich szkoleń dla dżihadi w Europie jest czymś dobrym, a na przykład w Chinach jest czymś złym. To pamiętajmy, to jest ważne rozróżnienie, prawda, żeby sobie każdy kompas moralny nam podtuningował pod to. Mamy temat kolejny, co prawda wybory już się odbyły, ale ponieważ były tam kwestionowane, były różne sądy najwyższe, liczenie i tak dalej. W każdym razie teraz mamy już oficjalnie Eiko Fujimori została zaprzysiężona na prezydentkę Peru, na prezydenta Peru tak naprawdę, stając się notabene kolejnym przywódcą konserwatywnym wybranym w Ameryce Łacińskiej w ostatnich latach przez wyborców, którzy zwykle wyborcy w Ameryce Łacińskiej są mocno zrewoltowani, co zresztą najczęściej to rewolta daje paliwo organizacjom lewicowym, natomiast organizacje lewicowe nie potrafią sobie poradzić po pierwsze z gigantycznym wzrostem przestępczości, po drugie słabym wzrostem gospodarczym i po trzecie z niestabilnością polityczną. Więc 51-letnia córka byłego prezydenta Fujimoriego, który notabene został skazany za różne złe rzeczy, które robił, jest pierwszą w historii Peru kobietą na stanowisko głowy państwa. Jej zwycięstwo w czerwcowej turze wyborów, drugiej, bo w drugiej turze dopiero została, oznacza powrót jednej z najbardziej znanych dynastii politycznych w Peru. Zresztą kilka razy już próbowała, teraz jej się po prostu to udało. Powiedziała tak, obejmuje urząd ze stanowczością niezbędną do rządzenia, ale także z wrażliwością niezbędną do słuchania i leczenia ran naszego narodu, powiedziała w przemówieniu. Musimy mieć odwagę, by stawić czoła rzeczywistości bez znieczulenia, bez makijażu i bez półprawd. No więc Fujimori jest w sumie od 2016 roku, czyli w ciągu dekady, 10. prezydentem Peru, co nam daje mniej więcej statystycznie rok na bycie prezydentem. Żaden przywódca do tej pory nie dokończył pełnej 5-letniej kadencji. Jej wybór również oznacza, jest takim, no też nie wiem czy oznacza, ale jest kolejnym skrętem w prawo, powiedzmy w kolejnym państwie Ameryki Łacińskiej. Większość zresztą z tych przywódców nowych odpowiada się za zacieśnieniem więzi ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim za zaostrzeniem polityki wobec przestępczości, która tam sobie ma się znakomicie. Fujimori powiedziała, że istnieje bardzo duża przestrzeń do współpracy z administracją Trumpa, wyraziła zainteresowanie przystąpieniem Peru do Tarczy Ameryk, to jest taka regionalna inicjatywa, której nikt już nie pamięta, ale zaproponowana przez Trumpa w celu zwalczania przestępczości transnarodowej. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau wziął udział w inauguracji i spotkał się z panią Fujimori w Limie przed ceremonią. W uroczystości brał również udział prezydent Argentyny, Milei, prezydent Chile, Kast i prezydent Boliwii, Rodrigo Paz, prawda? Czyli ci wszyscy prawicowi, którzy zostali ostatnio wybrani, chociaż Milei to już nie tak ostatnio, tak? Więc w poniedziałek Fujimori mianowała byłego członka zarządu Banku Centralnego, Elmera Kuba, ministrem gospodarki, Carlosa Espe, byłego kandydata na prezydenta, ministrem, który zresztą był, pracował też w ambasadzie USA, ministrem spraw zagranicznych. We wtorek w sumie zakończyła składanie swojego gabinetu, powołała byłego wiceministra Guillermo Shino na stanowisko szefa Ministerstwa Energii i Górnictwa. Fujimori powiedziała w swoim przemówieniu, że dziedziczy Peru dręczone przez niepewność, złe zarządzanie i brak zaufania społecznego, jednocześnie zobowiązując się do ograniczenia niepotrzebnych wydatków, poprawy klimatu biznesowego i podniesienia płacy minimalnej. Powiedziała, przyszłam, aby zaoferować metodę, dyscyplinę, ciężką pracę i jasną mapę drogową. No, Fujimori pokonała, ale dosłownie o włos lewicowego kongresmena Roberto Sancheza w jednym z najbardziej zresztą zaciętych wyborów w historii Peru. Sanchez oskarżył oszustwa wyborcze, nie wiadomo czy ją, czy komisję, ale nie przedstawił dowodów, iż generalnie obiecał przewodzić lewicowemu blokowi opozycyjnemu w kongresie. Posłowie Sancheza opuścili kongres we wtorek, odmawiając wysłuchania przemówienia Fujimori, czyli łatwo tutaj też nie będzie. Protesty zresztą przeciwko jej kandydaturze przyciągnęły tysiące aktywistów organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Limie. Demonstracje też właśnie były przed wtorkową inauguracją. Chodzi oczywiście o przeszłość głównie, a właściwie o tatę jej, a nie o ją samą. W każdym razie oczekuje się, że partia Fujimori, będzie stanowić największy blok mniejszościowy w kongresie. W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego kongresu, które odbyło się 26 lipca, nowa koalicja zapewniła sobie przewodnictwo w Senacie, podczas gdy opozycja zdobyła przywództwo w niższej izbie parlamentu, czyli w izbie deputowanych. Co jeszcze można powiedzieć? No, Peru jest cały czas, pomimo tych wstrząsów politycznych i tego, że nawet mają specjalne więzienie zbudowane dla byłych prezydentów i premierów, trzeba będzie niedługo skrzydło może nawet dobudować, w każdym razie jest jedną z najbardziej odpornych gospodarek Ameryki Łacińskiej. Bank Centralny w tej chwili ma prognozę na ten rok 3,4%. Jest dużo więcej inwestycji, dużo większy popyt krajowy. Co jeszcze? No właśnie, ale to jest tam wzrost gospodarczy podobno spowolnił, ale to było związane już z kwestiami klimatycznymi. Także tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda w tej chwili w Peru. Zobaczymy, ja będę na bieżąco informował, jeżeli coś się wydarzy tam nowego i ciekawego. Tam się zwykle ciekawe rzeczy dzieją. W samej kampanii było ciekawie, w tej chwili też jest ciekawie. Poza tym jest to kraj, tak jak powiedziałem, on jest tam mocno zrewoltowany i zobaczymy. Fujimori zapowiadała w swojej kampanii dość brutalne rozprawianie się również z... Znaczy, jakby może nie z opozycją, ale ze wszystkimi tymi, którzy staną jej na drodze. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba pamiętać, że też no, nie ma przewagi w obu izbach. A z drugiej strony może jej nie potrzebować. Zobaczymy. Także sam jestem ciekaw, jak to się jej akurat w Peru uda. Dobrze, proszę Państwa, miałem jeszcze jeden temat, ale on jest potężny. To może go przełożę na jutro, ponieważ znalazłem bardzo ciekawe materiały dotyczące cieśniny Malakka, dokładnie mówiąc, jak ona jest zarządzana, bo tam państwa wbrew pozorom nabrzeżne niby nie pobierają opłat, a zarabiają potężne pieniądze na samym fakcie, że są w cieśninie. No ale to już jest zupełnie inna historia właśnie, to muszę szczegółowo o to opowiedzieć, dzisiaj już nie zdążę. Dzisiaj, proszę Państwa, nie mamy materiału dodatkowego, jutro będzie materiał dodatkowy, on jest jakby przygotowany, tylko ja go po prostu już dzisiaj nie zdążę dograć, bo mamy dzisiaj jeszcze live'a. Więc, bo się pojawiły liczne materiały i o państwie pożyczę tam, gdzie chcę i o, uwaga, nowe materiały o Frankensteinie. A tak jak mówię, to nie dzisiaj, to będzie jutro, tak? Znaczy, ja po prostu nie zdążę tego teraz dograć nie zdążę opublikować po prostu inaczej odcinka. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o wspieraniu, szczególnie na Patronite. Proszę pamiętać, że z tych wszystkich, jeżeli Państwo wspieracie na różne inne sposoby, to Patronite, a szczególnie Suppi, pobiera najmniejszą prowizję od tego, co Państwo po prostu wpłacacie, więc to rzeczywiście pomaga temu kanałowi, a nie pomaga 50 pośrednikom po drodze, więc bardzo dziękuję Państwu w ogóle za te wpłaty i za to, że Państwo chcecie być patronami. No, patroni, przypominam, szczególnie wobec obecnej sytuacji w Jemenie, oprócz tych materiałów dodatkowych, dogrywanych często, one są tam osobno wtedy umieszczane, tych dodatkowych materiałów, które się nie znajdują na YouTubie. Przypominam, że mają również dostęp do odcinków specjalnych, których tam 5 w tej chwili wisi sobie spokojnie. Możecie Państwo na Patronite je pooglądać. To jest historia humusu i historia wojen w Jemenie, w tym cała historia Huti, bo to jest chyba najciekawsze w tej całej historii ostatnich lat Jemenu. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o dzisiejszym live'ie, przypominam o wymyślaniu i zadawaniu pytań do Q&A, żeby było mniej pytań o to, czy lubię schabowego, czy bigos, a więcej pytań od właśnie takich merytorycznych. Jeżeli Państwo wcześniej mi je zadacie, to ja bardzo chętnie też, jeżeli będzie to wymagało jakiejś rozbudowanej odpowiedzi, to ją chętnie przygotuję. Dziękuję bardzo, do zobaczenia o godzinie 19.30.